Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Doktor Janusz Wdzięczak, ekonomista, Fundacja Ambitna Polska. Dzień dobry, panie doktorze.
Halo, halo, słyszymy się?
Słyszymy się.
Dobrze. Panie redaktorze, tak, witam serdecznie pana redaktora i wszystkich z słonecznej, chociaż już częściowo pochmurnej, bo nad Łodzi. Witam serdecznie słuchaczy.
A w Warszawie też taka temperatura, bardzo ciepło, ale też parno i pochmurnie. Czekamy na deszcz, przynajmniej tak to wygląda. Panie doktorze, to będzie stały nasz spór optymisty z pesymistą. Pan doktor oczywiście optymista, ja dla potrzeby rozmowy będę pesymistą. Różne są dane. Mamy dane dzisiaj GUS-owskie o bezrobociu, ono cały czas bardzo niskie, ale mamy też informacje z rynku walut. Złotówka bardzo słabiutka, najsłabsza wobec franka szwajcarskiego w historii, bardzo słaba wobec euro, trochę się poprawiła, ale są dalej nienotowane od wielu lat, a nawet powiedzmy od ponad dekady poziomy, bo to jest 4,80 zł wobec dolara, wobec euro również wysoko. Coś jest, że ta polska gospodarka z jednej strony wewnętrznie trzyma się może nie najgorzej, ale w tym zestawieniu widać, że słabo jest wyceniana.
Panie redaktorze, szanowni państwo, nie ma w tym nic dziwnego i powiem więcej właśnie a propos tutaj punktu widzenia optymisty. Ja bym nawet nie widział tutaj większych na razie z tym problemów. Ta wycena wynika z tego, że międzynarodowe rynki finansowe zwracają uwagę na region świata, tak. Proszę pamiętać, że rynki finansowe nie mieszczą się tylko w Warszawie, nie mieszczą się w mojej pięknej Łodzi, mieszczą się na przykład w Tokio, mieszczą się w Nowym Jorku i dla tych inwestorów, dla tych maklerów, dla tych funduszy inwestycyjnych, nasz region świata stał się nagle o wiele bardziej problematyczny wobec wojny na Ukrainie, tak? I dlatego jest większe ryzyko, no dlatego pojawia się właśnie te wyceny spadają, tak? Kapitał w pewien sposób może nawet odpływać z naszego regionu, no bo tak jak wspomniałem, dla kogoś, kto gra na giełdzie, powiedzmy tak, tokijskiej albo nowojorskiej, jest i zarządza jakimś dużym funduszem inwestycyjnym, różnica między Polską a Ukrainą jest mała. Widzimy zapowiedzi tutaj Kremla, różne buńczuczne. My sobie zdajemy sprawę, że one są nierealne, dotyczące również agresji na Polskę, która obecnie w ogóle nie wchodzi w grę, ale zwiększa to ryzyko, więc kapitał czuje się tutaj niepewny i dlatego te inwestycje na terenie naszego części świata, w tej części Europy są o wiele bardziej ryzykowne. Ale powtórzę, no, bardziej polecałbym się skupić na twardych, to co pan redaktor tu wspomniał, fundamentach polskiej gospodarki. Widzimy, że tutaj rzeczywiście w pewnych aspektach...
Ale to nie jest tak, że te kursy, pan to robi przerwę, jednak to ma wpływ na twardą gospodarkę, bo mówiono, o słaba złotówka to lepszy import, ale z drugiej strony znacznie droższa obsługa zadłużenia zagranicznego, a tego też mamy sporo. Mamy jeszcze dużą grupę frankowiczów.
Eksport,
też teraz dostają po kieszeni. Eksport oczywiście, że ten, ale import też ma znaczenie. Import technologii jest teraz droższy. To jest ważne przy modernizacji
przedsiębiorstw. Po tym właśnie jest droższy, panie redaktorze. Oczywiście, dotyczący ceny waluty ma swoje plusy i minusy, tak? Inaczej będą ci, którzy importują, reagowali, inaczej ci, którzy eksportują. Proszę zauważyć, że dzięki temu polskie towary stają się coraz bardziej konkurencyjne na rynkach międzynarodowych.
Ale dostęp do nowoczesnych technologii, które są globalne, staje się droższy.
Zdecydowanie dostęp staje się droższy. Panie redaktorze, każda sytuacja ekonomiczna, musimy o tym pamiętać, ma swoje plusy i minusy, w rzeczywistości wolnorynkowej szczególnie. Rynek oczywiście według takich teoretycznych założeń dąży do równowagi, ale widzimy, że nie zawsze ta równowaga występuje. Nie zawsze udało się właśnie ją osiągnąć i każda sytuacja ma swoje plusy i minusy. Dlatego ja zawsze namawiam, żeby mniej koncentrować się właśnie na takich czysto danych matematycznych, o ile mogę powiedzieć ilościowych, bardziej badać właśnie te twarde fundamenty polskiej gospodarki, ponieważ one świadczą, tak? Jeżeli na przykład kurs, nie wiem, juana albo dolara spadnie, to gospodarki Chin czy Stanów Zjednoczonych odczują to oczywiście w pewnym stopniu, ale jeżeli mają twarde fundamenty, mocne fundamenty gospodarcze, to wtedy poradzą sobie lepiej, tak? A jeżeli powiedzmy wystąpi minimalne ryzyko kursowe w przypadku jakiegoś kraju trzeciego świata, to nawet jeżeli ono będzie, to będą zjawiska zewnętrzne, korzystne, no to ta gospodarka i tak nie ulegnie jakiemuś znaczącemu wzmocnieniu, ponieważ nie posiada fundamentów. Pięknie widzimy to w przypadku Rosji, jeżeli mogę na przykład nawiązać, panie redaktorze. I tutaj się analitycy dziwią, nie wiem, co ich dziwi, ale oni się dziwią bardzo, nie, dotyczące to, że gospodarka rosyjska względnie radzi sobie dobrze z sankcjami, co oczywiście jest nieprawdą, bo radzi sobie bardzo źle, tylko wszyscy się spodziewali, że ten spadek będzie jeszcze większy, tak?
To jest jeden element. To jeszcze jedną daną, która jakoś tak mignęła w polskich mediach, nie została bardziej zanalizowana, czyli dynamika podaży pieniądza w polskiej gospodarce. Agregat M1, czyli to jest ta podaż pieniądza określona przez NBP, służąca do, do płynności na rynkach finansowych. Ona spadła wyraźnie, jest w zasadzie niższa niż w największym dołku w latach 2000, około roku 2000. Na ile jest tak, że to już są wszystko symptomy, które mówią, czas kończyć ten okres podwyższania stóp procentowych, bo nagle się okazuje, że gospodarka zaczyna hamować. To jeszcze pytanie tych wcześniejszych danych, które pokazywały, że istotnie wyhamował wzrost gospodarczy w Polsce z kwartału na kwartał, i to bardziej niż był konsensus przyjęty przez ekspertów i analityków.
Panie redaktorze, ja nie specjalizuję się w polityce monetarnej. Tutaj mamy wielu wybitnych specjalistów, szczególnie właśnie, którzy się specjalizują w polityce monetarnej, makroekonomii, ale warto na pewno zwrócić uwagę na coś, co jest pewne, tak? Na to, że podaż pieniądza niezwykle zwiększyła się w okresie pandemii, tak? Poprzez różnego rodzaju programy pomocowe, one zwiększyły tą podaż pieniądza i dlatego też różnego rodzaju współczynniki są efektem prawdopodobnie z tego powodu, że także tą podaż zwiększyliśmy. A co do samej polityki tutaj stóp procentowych, tak? Ja powiem szczerze, ja zarówno poprzednią Radę Polityki Pieniężnej, jak i obecną oceniam ich działania umiarkowanie dobrze, raczej dobrze. Tu widzimy, że dość dużo obywateli narzeka. Proszę zauważyć, że nowa Rada Polityki Pieniężnej wybrana, gdzie dokładnie trzech członków jest wybranych przez Senat, czyli wybranych przez opozycję, tak? Oni zostali wybrani głosami Platformy, SLD, PSL-u, senatorów, ponieważ opozycja dominuje w Senacie. Oni głosują, i to widać po protokołach, w wielu sprawach, podobnie jak te osoby, które są zgłoszone przez większość rządową w Sejmie, czyli przez Zjednoczoną Prawicę, tak? I bardzo łatwo na poziomie różnego rodzaju tweetów, wpisów na Facebooku narzekać na stopy procentowe i na inflację, ale jeżeli się już zasiada w tej Radzie Polityki Pieniężnej, trzeba podjąć decyzję za albo podwyższeniem stóp, albo za obniżeniem, no to widzimy, że tutaj wtedy dochodzi że odchodzi się od tej części takiej publicystycznej, tak, PR-owskiej, jak ja bym to powiedział, i głosuje się w interesie gospodarki polskiej. Dlatego widzimy, że trzeba było te stopy podnieść. Widzimy, że teraz one będą prawdopodobnie na tym samym poziomie, ewentualnie będą obniżane. Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest zapewnienie stabilności gospodarki i właśnie powrót, zmniejszenie inflacji, tak, a nie uleganie jakimś wpływom, wpisom na Twitterów, publicystów, dziennikarzy czy jakichś polityków.
To jeszcze na koniec pytanie o Ukrainę. Dzisiaj święto niepodległości Ukrainy. Patrzymy na sytuację gospodarczą, na wizję odbudowy. W tej sytuacji raczej Ukraina będzie się mierzyć nie z kłopotami, co odbywać pierwsze, ale z kłopotami, jak przeżyć. Ukraińcy będą mieli, ci, którzy pozostają w kraju, przed sobą niezwykle ciężki miesiąc.
Zdecydowanie. Polacy obawiają się zimy. Mówimy, że właśnie, czy tona węgla będzie kosztowała te kilkaset złotych więcej. Oczywiście dla polskich
gospodarstw. Ale żeby była jasność, bo się tylko przerwę, panie doktorze, bo tutaj jest polityka, tak? Jest taki spin w polityce, że Polacy boją się zimy. Ja państwu powiem, nie tylko Polacy. Radio Wnet jeździ. Estończycy, Łotysze, Litwini. Tam było Radio Wnet. Też bardzo boją się zimy. Niemcy też bardzo boją się zimy. Czesi, Słowacy, Rumuni, Węgrzy również nie patrzą optymistycznie, więc to nie tylko nasz kłopot, żeby było jasne, to jest element.
Ale właśnie, panie redaktorze, ja to chciałem rozwinąć. Ja miałem okazję tydzień temu wrócić po raz kolejny z Ukrainy. Tam boją się zimy Ukraińcy jeszcze bardziej niż Polacy czy Włosi. Proszę sobie wyobrazić przeżywanie zimy w kraju, w którym bezrobocie sięga z powodu wojny do kilkunastu, kilkudziesięciu procent. cen, tak, w Polsce są na rekordowej niższe, a więc proszę sobie wyobrazić, że spędzają państwo zimę w kraju, w którym nie macie pracy i w którym powiedzmy połowa okien w mieście została wybita w wyniku wybuchów rosyjskich rakiet. Widzimy na przykład bardzo duże zapotrzebowanie na okna na Ukrainie, tak, ponieważ one tam powypadały. Jedna rakieta to zniszczenie powiedzmy jakiegoś tam budynku w określonej zakresie, ale bardzo duże też w zakresie dookoła, że tak powiem, zniszczenia powoduje w takich właśnie kwestiach jak okna czy podobne elementy infrastruktury. No więc proszę sobie wyobrazić, że macie dom gdzie załatany, nie wiem, dyktą, tak, okna, a jeszcze musicie ten dom ogrzać i nie macie za co, więc oczywiście nie umniejszam tutaj problemów polskich gospodarstw domowych, ale musimy pamiętać, że również tutaj społeczeństwo ukraińskie będzie zmagało się z o wiele większymi problemami, dlatego należy jeszcze bardziej wspierać. Przypominamy tutaj taki aspekt polityczno-militarny. Jeżeli Rosja przeszłaby przez Ukrainę, to kolejna w kolejce będzie Polska. Dlatego należy wspierać, tak żeby nie okazało się, że kilka lat, że brak węgla będzie naszym jednym z mniejszych problemów. Żebyśmy nie mieli pod przemyślem rosyjskich czołgów.
W takiej sytuacji żyjemy. Doktor Janusz Cięciak był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
I do usłyszenia.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/. Wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/.
Wspieraj Radio Wnet.